Drodzy bracia i siostry, temat, który omówimy, dotyczy każdego z nas. Nie da się uciec od tego zagadnienia, mimo że współczesna cywilizacja próbuje sprzed oczu odbiorców mediów publicznych usunąć temat śmierci, umierania, cierpienia, a także nie bardzo chce się zajmować życiem po życiu. Wiadomo jest, że generalnie najważniejszą nauką na temat życia po życiu jest zmartwychwstanie. Ale istnieje pewne zamieszanie dotyczące tego, co się dzieje między śmiercią a zmartwychwstaniem. Dlatego zajmujemy się tym tematem, żeby sobie pewne rzeczy uściślić. Jeśli chodzi o naturę człowieka, są trzy poglądy. Pierwszy, tak zwany monizm, on ma dwa oblicza. Pierwsze oblicze to jest pogląd hinduistów, którzy głoszą, że człowiek w zasadzie jest tylko duchem, a rzeczywistość materialna to maja, złudzenie. Ona nie istnieje, ona jest tylko złudzeniem. Podobnie gnostycy uważają, że ciało, materia to jest tylko złudzenie, ono się nie liczy i tak naprawdę istnieje duch. Najbardziej jest istotne. To jest jedna forma monizmu, która kładzie nacisk na człowieka jako na ducha, a wyklucza jakby materialną sferę. Druga wersja to jest z kolei kładzenie nacisku na to, że człowiek jest tylko praktycznie ciałem i nie istnieje w nim żadna niematerialna cząstka, która by funkcjonowała świadomie, także po śmierci ciała. I taki pogląd wyrażają adwentyści dnia siódmego, chrześcijanie dnia sobotniego, inne odłamy sabatariańskie niektóre, badacze Pisma Świętego różnych rodzajów, wywodzące się od Charlesa Taze Russella z XIX wieku, Świadkowie Jehowy oczywiście. Także te grupy głoszą z kolei, że Jezus jest że człowiek jest tylko ciałem. I jest to dość poważna herezja, ten monizm, ponieważ człowiek jest zarówno ciałem, jak i duszą lub duchem. Jest człowiekiem zewnętrznym i wewnętrznym. Przeczytamy sobie fragmenty Biblii na dowód, że rzeczywiście człowiek przynajmniej z dwóch składników się składa, materialnego i niematerialnego. Pierwszy list do Koryntian, zobaczmy na wstępie. 7 rozdział, werset 34, przeczytamy tylko fragment tego wersetu, 1 list do Koryntian 7:34. Także kobieta niezamężna i panna troszczy się o sprawy pańskie, aby być świętą i ciałem, i duchem. Jest mowa o ciele i duchu, w którym stara się osiągnąć świętość osoba niezamężna. Łatwiej może na to poświęcić czas. Ma mniej trosk. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, werset 16. Drugi list do Koryntian, 4 rozdział, a werset 16. Dlatego nie upadamy na duchu, bo choć zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, to jednak ten nasz wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. Człowiek wewnętrzny to inaczej duch lub dusza, w człowieku wewnętrzna natura, która przeżywa śmierć ciała, która żyje jakby swoim życiem. Człowiek zewnętrzny to ta powłoka materialna, która, jak kiedyś śpiewał Seweryn Krajewski, przemija uroda w nas, tak? Z biegiem czasu ona, to ciało nasze się starzeje, ulega pewnej degradacji. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1. Zaraz kartka dalej. Drugi list do Koryntian, 7 rozdział, werset 1. Mając wtedy te obietnice umiłowani, oczyśćmy się od wszelkiej zmazy ciała i ducha, dopełniając świątobliwości swojej w bojaźni Bożej. Jest to mowa o skazie i ciała, i ducha. Więc i jedna sfera istnieje w człowieku, i druga. List Jakuba, zobaczmy, drugi rozdział, werset 26. List Jakuba. Czasami się słyszy, że ktoś mówi list do Jakuba, wtedy ja pytam, a kto napisał ten list do Jakuba? No oczywiście jest list Jakuba, zapamiętajmy to dobrze. List Jakuba, drugi rozdział, werset 26. Bo jak ciało bez ducha jest martwe, tak i wiara bez uczynków jest martwa. Czyli jest i duch, i jest ciało. I bez ducha ciało staje się umarłe. Księga czwarta Mojżeszowa, inaczej Księga Liczb. 16 rozdział, werset 22. Wybaczcie, trochę będziemy wędrować po Biblii, ale ze względu na to, że to jest wyjątkowo kazanie tematyczne. Ja rzadko kiedy mam kazania tematyczne, ale to jest tematyczne. Czwarta Mojżeszowa, rozdział 16, werset 22. Lecz oni upadli na swoje oblicza i rzekli: Boże, Boże, duchów wszelkiego ciała. Bóg jest Bogiem duchów wszelkiego ciała, czyli wszelkiego człowieka. Czyli każdy człowiek ma jakiegoś ducha i to jest Bóg, który tego ducha w człowieku stworzył. Ewangelia według Mateusza stanowi dość wyraźne obalenie tej teorii o tym, że człowiek jest tylko z jednego składnika stworzony. 10 rozdział, werset 28 Ewangelii według Mateusza. Mateusza 10:28. I nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, ale duszy zabić nie mogą. Bójcie się raczej tego, który może i duszę, i ciało zniszczyć, a ściślej zatracić w piekle, w tekście oryginalnym w Gehennie. O co chodzi? Jest tu mowa o tym, że nawet zniszczenie ciała nie powoduje zaniku istnienia duszy. I żeby to jeszcze lepiej ująć, porównajmy paralelny tekst Ewangelii według Łukasza, 12 rozdział, werset 4 i 5. Łukasza, 12 rozdział, 4 i 5 werset, gdzie czytamy: Powiadam zaś wam, przyjaciołom moim, nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nie mają już nic do zrobienia. Po czym? Po zabiciu ciała. Nie mogą nic zrobić człowiekowi. Ale wskażę wam, kogo się bać macie. Bójcie się tego, który gdy zabija, ma moc rzucić do piekła. Czyli inaczej do Gehenny. Zaiste powiadam wam, tego się bójcie. O kim tu mowa? O Bogu. O Bogu. Bóg ma moc rzucić człowieka do Gehenny. Kiedyś ksiądz jezuita w swoich wykładach powiedział, że to chodzi o diabła. To nieprawda, tu chodzi o Boga. Diabeł nie jest panem w piekle. On jest także podsądnym. On jest też potępionym i ukaranym. Więc chodzi tutaj o Boga, że on ma moc rzucić do Gehenny. Ludzie mogą tylko zabić ciało, ale potem z tym, co z ciała zostaje, nic nie są w stanie zrobić. W Łukasza 12 rozdziale, w wersecie 20 jest jeszcze inny ciekawy tekst. Tam jest taka przypowieść, 12 rozdział, werset 20 Łukasza. O człowieku można powiedzieć według dzisiejszych standardów biznesu: dobry przedsiębiorca. Myślał biznesowo, myślał postępowo, nie zadowalał się tym, co dzisiaj. Szedł naprzód. Dzisiaj takiego człowieka by stawiano na piedestale. A Pan Jezus co mówi? Kiedy ten człowiek mówi sobie w wersecie 19, tak planował, że jak sobie rozbuduje swój interes farmerski, to co powie sobie? Duszo, masz wiele dóbr złożonych na wiele lat. Odpocznij, jedz, pij, wesel się. Ale co mu mówi Bóg? Głupcze, tej nocy zażądają czego? Duszy twojej. Duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie? Tak będzie z każdym, który skarby gromadzi dla siebie, a nie jest w Bogu bogaty. Prawdę mówiąc, nawet i wierzący ludzie nieraz ulegają takim tendencjom. Wybierają się bardzo do Królestwa Bożego, ale starają się bardzo dobrze okopać na tej ziemi. Jak najbardziej wygodnie żyć. Już teraz mały raj sobie tutaj zrobić. No, drodzy, zastanówmy się, czy to jest takie konsekwentne. Czy naprawdę możemy śpiewać pieśń i tak jak prorok pod głową mam głaz, tak? Że szukam tego pałacu, który jest poza górami. Właśnie, często tego pałacu szukamy już tutaj. Oby tak nie było, że usłyszymy: głupcze, tej nocy zażądają duszy twojej, a to, co przygotowałeś, czyje będzie. Także widzimy, że jest ta dusza, której miano zażądać od tego pomysłowego biznesmena. Pan Jezus też, kiedy umierał, w Mateusza 27 rozdział, werset 50, możemy przeczytać, co się stało. Mateusza 27 rozdział, werset 50. Ale Jezus znowu zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Właśnie, wyszedł z niego duch, czyli ta boska osoba. I teraz ten pogląd monizm, no oczywiście trzeba odrzucić, że tylko jest albo sam duch, albo samo ciało, ale nie ma połączenia ciała i ducha. Drugi pogląd to tak zwana trychotomia. On się pojawiał już u Arystotelesa, bo Platon opracował antropologię ludzką jako dwudzielną, składającą się z ciała i ducha. Taka natura ludzka. Arystoteles to rozwinął, bo stwierdził, że dusza ma dwa aspekty, jeden zwierzęcy, a drugi duchowy. I stworzył trójdzielność człowieka, czyli trychotomię, trójdzielność natury ludzkiej. Czyli, że człowiek to ciało, dusza i duch. Ten pogląd funkcjonuje w chrześcijaństwie jak najbardziej. W pierwszych wiekach niektórzy ojcowie Kościoła tak głosili, jak Tacjan, Justyn Męczennik. Marcin Luther w niektórych swoich wykładach też głosił trójdzielność człowieka. Ten pogląd spotyka się także u innych ewangelicznych chrześcijan, którzy uważają, że jest taki podział natury ludzkiej. Nawet jest argumentacja i mówi się w ten sposób, że ktoś jest duszewny, czyli że jego jakby usposobienie jest przy rzeczach ziemskich, podczas gdy duchowe rzeczy, duchowe usposobienie skłania człowieka ku rzeczom duchowym. A więc jest to pogląd funkcjonujący w chrześcijaństwie. Wielu znanych autorów było tego zwolennikami, na przykład Franz Delitzsch, wybitny niemiecki komentator Pisma Świętego, a także Watchman Nee, jeżeli znamy, chiński nauczyciel, i można by wymieniać wielu, którzy tak wyznawali. Także w kręgach zielonoświątkowych jest to dość popularny pogląd. I jakie podstawy się przytacza, że człowiek się składa jakby z trzech czynników? Pierwszy list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 23. To jest końcówka, ostatni rozdział 1 listu do Tesaloniczan, 23 werset 5 rozdziału. A sam Bóg pokoju niechaj was w zupełności poświęci, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą zachowane bez nagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. Dlatego te osoby zwracają uwagę, że skoro pełne uświęcenie Kościoła w Tesalonice miało polegać na zachowaniu w nienaganności przez Boga, czy uczynieniu nienagannymi ducha, duszy i ciała, to znaczy, że człowiek składa się z tych trzech części. I nie wszyscy się z tym zgadzają. Ci, którzy się z tym nie zgadzają, uważają, że to są podobne terminy, ducha, duch i dusza, i że główny sens jest w słowie w zupełności, czyli że chodzi o kompletność, że nie chodzi o wyliczanie części składowych człowieka, ale o kompletność. I próbują obalić argumentację z pierwszego listu do Tesaloniczan za pomocą Ewangelii według Marka, 12 rozdział, werset 30. Marka, 12 rozdział, werset 30. Będziesz wtedy miłował Pana, Boga swego, z całego serca swego i z całej duszy swojej, i z całej myśli swojej, i z całej siły swojej. I zwracają uwagę, że jeśli mielibyśmy przyjąć, że w pierwszym liście do Tesaloniczan są wymienione trzy części składowe człowieka, to tu mamy aż cztery. Także mielibyśmy czterodzielność, bo mamy tutaj po prostu mamy serce, duszę, myśl, czyli rozum inaczej, i siłę. I dlatego argumentuję w ten sposób, że raczej Słowo Boże pokazuje, wymienia wiele takich elementów, żeby wskazać na pełnię, a niekoniecznie dzieli człowieka na jakieś odrębne części czy powiązane ze sobą składowe. Kolejny argument jest trudniejszy do obalenia, a przemawia za trójdzielnością człowieka, za troistą naturą człowieka. To jest list do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 12. List do Hebrajczyków, 4 rozdział, werset 12, gdzie czytamy: bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolno osądzić zamiary i myśli serca. I nie ma stworzenia, które by się mogło ukryć przed nim. Przeciwnie, wszystko jest obnażone i odsłonięte przed oczami tego, przed którym musimy zdać sprawę. Więc argumentacja zwolenników trychotomii, trójdzielności natury ludzkiej, mówi tak, że po prostu rozdzielenie jest duszy od ducha, a zatem to są odrębne z części składowe człowieka, podobnie jak i stawy i szpik, to też są odrębne. Jack Cottrell, wybitny teolog Kościoła Chrystusowego w Stanach Zjednoczonych, argumentuje, że tu nie ma mowy dosłownie o oddzieleniu duszy od ducha, lecz jego zdaniem chodzi o przeniknięcie duszy, czyli rozdzielenie duszy wewnątrz duszy i rozdzielenie ducha wewnątrz ducha, że Słowo Boże tak głęboko pada tam do środka człowieka. słowo Boga wnika w duszę i ducha, ujawniając skrywane myśli, o czym mówi werset 13. To jest jedna próba jakby oddalenia poglądu o trójdzielności człowieka za pomocą innej argumentacji. Inni z kolei mówią, że dusza i duch to jest jedno, wskazuje na sferę duchową człowieka, a staw i szpik na ciało. Czyli nadal mamy dwudzielność. Ja chciałbym powiedzieć, że na pewno nie warto tutaj toczyć sporów, bo i w poglądzie trójdzielnym, i za chwilę będziemy mówili o dualizmie, o dwudzielności, uznaje się, że człowiek składa się niewątpliwie ze sfery duchowej, która przeżywa śmierć ciała, i ze sfery cielesnej. I teraz przejdźmy do dualizmu, dwudzielność. Człowiek to ciało i dusza lub też duch, bo w tym poglądzie o dwudzielności, o dychotomii głosi się, że dusza i duch są zamienne. I tutaj zobaczmy dowód na to, że taka dwudzielność istnieje w człowieku. Psalm 63, werset 2. Psalm 63 to jest Stary Testament, werset 2. Gdzie czytamy: Boże, Tyś Bogiem moim, Ciebie gorliwie szukam, Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje, jak ziemia zeschła, spragniona i bezwodna. Oj, to wzór dla każdego chrześcijanina, żeby mieć takie pragnienie żywego Boga, prawda? To jest cudowne. Módlmy się o taką łaskę, żeby mieć pragnienie bliskiej społeczności z Bogiem. Ale zobaczmy, on mówi: Ciebie pragnie dusza moja, tęskni do Ciebie ciało moje. Widzimy tą dwudzielność, dwa elementy natury ludzkiej. To ten duchowy i aspekt i ten cielesny. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 11, też jest bardzo interesujący, bo zwraca uwagę, że w nas jest pewne zmaganie, jako ludziach. Pierwszy list Piotra, 2:11. Umiłowani, napominam was, abyście jako pielgrzymi i wychodźcy wstrzymywali się od cielesnych pożądliwości, które walczą przeciwko duszy. Zobaczmy, to jest autentyczna walka duchowa. Nie możemy sobie pofolgować. Nieraz słyszymy o ludziach, którzy dopuścili się wielkiego zła. Wiecie, dlaczego się dopuścili? Bo przede wszystkim byli nienawróceni, ale ja spotkałem się nawet z czymś, że czasem i nawet człowiek wierzący potrafi zrobić coś złego, naprawdę złego. Na przykład być nieuczciwym finansowo, zmalwersować pieniądze, czy jakieś takie inne rzeczy. Nawet wierzący. A dlaczego tak się dzieje? Bo pożądliwość staje się silniejsza niż pragnienie podobania się Bogu. Pragnienie czegoś zakazanego staje się, wypiera bojaźń Bożą z człowieka. I dlatego, albo zanika ta zupełnie bojaźń Bożą. I dlatego jest tu mowa o cielesnych pożądliwościach, które walczą przeciwko duszy, czyli przeciwko temu, co duchowe w nas. I może to nas zgubić. Pierwszy rozdział, werset 9, zaraz po lewej stronie mamy. Osiągając cel wiary, zbawienie dusz. A zatem jest coś takiego jak zbawienie duszy. Kawałek dalej jest trzeci list świętego Jana, werset 2. Trzeci list świętego Jana, werset 2. Umiłowany, modlę się o to, aby ci się we wszystkim dobrze powodziło i abyś był zdrów tak, jak dobrze się ma dusza twoja. Widzimy ciało, zdrowie cielesne, fizyczne i także i dusza, która jego akurat miała się dobrze. Więc widzimy ten pogląd tutaj dwoistości natury ludzkiej. I jeszcze może, żeby nie przeciągać tego wątku, pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 3. Apostoł z kolei używa pojęcia duch i ciało. Pierwszy list do Koryntian, 5 rozdział, werset 3. Lecz ja, choć nieobecny ciałem, ale obecny duchem, już osądziłem tego, który to uczynił, tak jakbym był obecny. Nieobecny ciałem, obecny duchem. Zobaczmy, niezwykła sprawa. Czyli jest i duch, i jest i ciało. I taki bliski nam jeszcze może tekst, List do Rzymian, 8 rozdział, werset 10, który mówi o tym, co już się stało w naszym życiu dzięki łasce Bożej, dzięki działaniu Ducha Świętego. Rzymian 8:10. Jeśli jednak Chrystus jest z was, to chociaż ciało jest martwe z powodu grzechu, jednak duch jest żywy przez usprawiedliwienie. Człowiek wierzący czym się różni od nienawróconego? Że jego duch jego ta duchowa natura już jest ożywiona. Przez grzech pierwszy człowiek doprowadził do tego, że jego duch umarł. I każdy rodzi się na tym świecie z martwym duchem. I dopiero Duch Boży i Słowo Boże ożywia, że ten duch jest żywy, ale ciało jest nadal martwe. W ciele dalej jest skażenie, skłonność do złego, skłonność do marności. Nie wiem, czy nie łapiecie się czasem na tym, że mamy skłonność, jako nawet ludzie wierzący, żeby zajmować się niepotrzebnymi albo marnymi sprawami, które daleko są od rzeczy Bożych, świętych. Dlatego to jest ciągła tutaj walka, ale ten duch już jest ożywiony i może pokonać dzięki środkom łaski wszelkie złe skłonności w nas. Możemy być zwycięzcami, o czym mówi 6 rozdział listu do Rzymian, że grzech nie ma panować nad nami. I tutaj zwolennicy poglądu o dwudzielności człowieka zwracają uwagę, że niekiedy w Piśmie Świętym dusza i duch są terminami zamiennymi, występują paralelnie, równolegle do siebie. Przytaczają na dowód Izajasza 26 rozdział werset 9. Izajasza 26 rozdział werset 9, zresztą przepiękny tekst i przepiękny rozdział. Kto jeszcze nie przeczytał w życiu księgi Izajasza, to gorąco polecam. Jeśli tracisz chwilami nadzieję, tracisz ducha, upadasz na duchu, ta księga to jest dobra nowina Ewangelia w Starym Testamencie i niesie niezwykłą siłę, niezwykłą moc nadziei, posilenia, napiętnowania zła, ale zarazem nadziei, cudownej mocy, pokonania strachu, wielkiej opieki Bożej. Ta księga wielokrotnie podnosiła mnie na duchu i serdecznie zachęcam wszystkich do powracania do niej jak najczęściej. Izajasza 26 rozdział werset 9. Moja dusza tęskni za Tobą w nocy i mój duch poszukuje Ciebie, bo gdy Twoje sądy docierają do ziemi, mieszkańcy jej okręgu uczą się sprawiedliwości. I tu muszę wyjaśnić jedną rzecz. W hebrajskiej literaturze są paralelizmy przeciwstawne, czyli takie równoległe myśli, które są przeciwstawne. Jedno drugiemu jakby jest, jedno od drugiego się różni, jak i paralelizmy bliskoznaczne, czyli równoległości, które mają podobny sens. I zdaniem tych biblistów, którzy są za dwudzielnością, tu jest paralelizm bliskoznaczny, że moja dusza tęskni, mój duch poszukuje. Czyli jakby to samo, tylko powiedziane nieco innym językiem. Matka Pana Jezusa, niewiasta bardzo błogosławiona i szczęśliwa, dostąpiła wielkiej łaski, została wybrana w tym celu, żeby urodzić Pana Jezusa, była wdzięczna, że także dla niej Jezus będzie i Bóg Zbawicielem. W Łukasza 1 rozdział 46 i 47 werset czytamy właśnie słowa Marii, inaczej Miriam, która mówi tak. Łukasza 1 rozdział 46 i 47 werset. Wielbi dusza moja Pana i rozradował się duch mój w Bogu Zbawicielu moim. I też ci, którzy głoszą dychotomię, dwudzielność, mówią, znowu równoległość jest tutaj, znowu paralelizm bliskoznaczny. Dusza wielbi, rozradował się duch mój, więc jest to podobne. Także można by tu wiele jeszcze mówić o tym, ale podsumujmy. Są trzy poglądy na temat natury człowieka. Monizm w wydaniu wschodnim i gnostyckim, że tylko człowiek jest duchem, a rzeczywistość i materialne ciało jest złudzeniem. To jest oczywiście straszna, demoniczna herezja. Dalej monizm w wydaniu chrześcijańskim, z pogranicza chrześcijaństwa, gdzieś tam z marginesu, gdzieś tam wśród grup tak zwanych dryfujących czy heretyckich, jak adwentyści, badacze, świadkowie. Więc pogląd, że człowiek jest tylko ciałem i nie ma w sobie niematerialnej cząstki. Dalej pogląd trychotomia, czyli trójdzielność człowieka, trzy części natury człowieka, ciało, dusza i duch. I to jest pogląd reprezentowany przez godnych ludzi w chrześcijaństwie, dobrych ludzi, wierzących ludzi i jest on istniejący, funkcjonujący. Niektórych to bardziej przekonuje i trzymają się tego i powinniśmy szanować naszych braci i siostry, którzy wyznają taki pogląd jak najbardziej i nie toczyć walk. Ale jest też dualizm, czy też dychotomia, dwudzielność, że człowiek to tylko ciało i dusza, czyli dwie cząstki ma, a nie trzy, a słowem zamiennym za duszę niekiedy jest duch. I ten pogląd także jest reprezentowany przez wielu szlachetnych ludzi i wielu w historii było zwolennikami tego poglądu. Niektórzy znani ojcowie Kościoła, jak Tertulian czy Augustyn. Z reformacji wiadomo, że Jan Kalwin był zwolennikiem dwudzielności człowieka. I wielu reformowanych baptystów, wielu chrześcijan ma taki pogląd, wielu znanych teologów także dzisiaj. Bruce Milne, znany chrześcijański teolog, i inni także tego się trzymali. Więc są to dwa poglądy jakby zbliżone, bo i tak ich sens się sprowadza do tego, że jest pewna niematerialna cząstka w człowieku i materialna także, więc nie należy kruszyć o to kopii. Najgorsze poglądy to są te pierwsze, które wymieniłem, ten monizm. I z tym rzeczywiście jest większy problem. Przejdźmy teraz do drugiej części naszych rozważań. Czy człowiek faktycznie żyje świadomie w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem? Czy Biblia daje jakieś wskazówki po temu? Otworzymy kilka tekstów, będziemy spokojnie spróbowali sobie to rozważyć. Zacznijmy może od końca, od Księgi Objawienia, 6 rozdział od 9 do 11 wersetu. Księga Objawienia, 6 rozdział, wersety 9 do 11. A gdy zdjął piątą pieczęć, widziałem poniżej ołtarza dusze zabitych dla Słowa Bożego i dla świadectwa, które złożyli. I wołałem donośnym głosem, kiedyż, Panie Święty i Prawdziwy, rozpoczniesz sąd i pomścisz krew naszą na mieszkańcach ziemi. I dano każdemu z nich szatę białą i powiedziano im, aby jeszcze odpoczęli przez krótki czas, aż się dopełni liczba współsług i braci ich, którzy mieli, podobnie jak oni, ponieść śmierć. Co tu apostoł Jan widzi w widzeniu? Nie mówi, że widział osoby, które zostały zabite, ale że widział dusze tych osób. Są one świadome i wołają do Boga, wypowiadają się. Jest to w okresie między śmiercią a przyszłym zmartwychwstaniem sprawiedliwych, bo jeszcze inni chrześcijanie mieli ponieść śmierć męczeńską i dołączyć do tych dusz, także jako dusze prawdopodobnie, i dusze zbawionych ludzi otrzymują tutaj po śmierci najwyraźniej odpoczynek. Tak uczy tekst. Bezpośrednio to z tego wynika. Ja tutaj jakiejś nadinterpretacji nie wprowadzam. Zobaczmy do listu do Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 22 i 23. Hebrajczyków, 12 rozdział, werset 22 i 23. Lecz wy podeszliście do góry Syjon i do miasta Boga żywego, do Jeruzalem niebieskiego i do niezliczonej rzeszy aniołów, do uroczystego zgromadzenia i zebrania pierworodnych, którzy są zapisani w niebie, i do Boga, sędziego wszystkich, i do duchów ludzi sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. Chrześcijanie mający łączność z niebem nie podchodzą do ziemskiej góry Syjon, ale do niebiańskiej. I co ciekawe, tam jest niezliczona rzesza aniołów jako jedna grupa, ale jest też inna ciekawa grupa. Duchy dosłownie sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. W Biblii Warszawskiej dodano słowo ludzi, w Grece go nie ma. Czyli chodzi o duchy sprawiedliwych, którzy osiągnęli doskonałość. O co tu chodzi? Chodzi o ludzi zbawionych, którzy osiągnęli doskonałość, którzy już są w niebie, w swoich duchach, nie w ciałach, bo zmartwychwstanie ciała jest przed nami. Więc widzimy, że zmarli święci odróżnieni są od aniołów, bo w wersecie 22 jest mowa o niezliczonej rzeszy aniołów. Poza tym aniołowie nie mogą być uczynieni doskonałymi, bo one doskonałymi już są z natury. Więc najwyraźniej chodzi o duchy ludzi zbawionych, które zostały uczynione doskonałymi. Idziemy dalej, a właściwie wcześniej troszkę się cofamy, do Dziejów Apostolskich, 7 rozdział, werset 59. Mowa o naszym bracie męczenniku z pierwszego wieku, Szczepanie. Był to człowiek odważny, dobrze znający Słowo Boże, który w krótkim czasie streścił cały Stary Testament w rozmowie z Sanhedrynem i który był gotów ponieść największą cenę za prawdę, cenę utraty życia. Obyśmy też byli takimi gotowymi i nigdy nie zaparli się Jezusa. Pewna siostra z Radomia powiedziała mi tak: ja się nie boję prześladowań. Bałabym się jednego, żebym miała się zaprzeć Pana Jezusa. Śmierci się nie boję. Boję się tylko zaparcia się Jezusa. I to jest bardzo ważne, co powiedziała. Szczepan się nie zaparł i w Dziejach Apostolskich 7:59 czytamy: i kamienowali Szczepana, który się modlił tymi słowy: Panie Jezu, przyjmij ducha mego. Czyli on też miał w sobie niematerialnego ducha, którego właśnie przekazywał w opiekę Panu Jezusowi. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 1 do 8. Drugi list do Koryntian, 5 rozdział od 1 do 8. Zobaczmy dalej. Wiemy bowiem, że jeśli ten namiot, który jest naszym ziemskim mieszkaniem, się rozpadnie, mamy budowlę od Boga, dom w niebie, nie rękoma zbudowany wieczny. Dlatego też w tym doczesnym wzdychamy, pragnąc przyoblec się w domostwo nasze, które jest z nieba. Jeśli tylko przyobleczeni, a nie nadzy, będziemy znalezieni. Dopóki bowiem jesteśmy w tym namiocie, wzdychamy, obciążeni, ponieważ nie chcemy być zewleczeni, lecz przyobleczeni, aby to, co śmiertelne, zostało wchłonięte przez życie. A tym, który nas do tego właśnie przysposobił, jest Bóg, który nam też dał jako rękojmię ducha. Więc też zawsze jesteśmy pełni ufności i wiemy, że dopóki przebywamy w ciele, jesteśmy oddaleni od Pana, gdyż w wierze, a nie w oglądaniu pielgrzymujemy. Jesteśmy więc pełni ufności i wolelibyśmy raczej wyjść z ciała i zamieszkać u Pana. Co tu robi apostoł Paweł? Przyrównuje nasze ciało do namiotu, w którym przebywamy i który no, sprawia nam z czasem kłopoty. Im jesteśmy starsi, tym przyznajemy, że kruchy ten nasz namiot. Częste wizyty u dentysty, u lekarza, różne leki, suplementy diety. Słyszeliśmy, że niektórzy będą przechodzić operacje. Ten nasz namiot kruszeje, słabnie z wiekiem. Ale czy nie jest tak, że wolelibyśmy czasem wyjść z ciała, tak jak mówi Paweł, i zamieszkać u Pana, już teraz być z naszym Panem, prawda? I widzimy, jak Paweł wprowadza tą dwudzielność człowieka, przynajmniej czy ten podział na dwie natury, ziemską i tą taką no, duchową, cielesną i duchową, że możesz człowieka wyjść coś duchowego i być u Pana. Może ten namiot opuścić. Apostoł Piotr w drugim liście Piotra według dosłownego przekładu, jaki jest w współcześnionej Biblii Gdańskiej, też nazwał to ciało namiotem. Drugi list Piotra, pierwszy rozdział, 13 i 14 werset. Uważam bowiem za słuszne, dopóki jestem w tym namiocie, pobudzać was przez przypominanie, wiedząc, że bliskie jest zwinięcie mojego namiotu, jak mi to też objawił nasz Pan Jezus Chrystus. A więc mówi o ciele jako o namiocie. Bardzo interesujący tekst jest w liście do Filipian, pierwszy rozdział od 20 do 24, gdzie apostoł Paweł z kolei opisuje swoją wiarę, jakie on miał przekonanie co do tego, co się z nim stanie zaraz po śmierci. Mówi tak, Filipian, pierwszy rozdział od 20 wersetu. Według oczekiwania i nadziei mojej, że w niczym nie będę zawstydzony, lecz że przez śmiałe wystąpienie, jak zawsze, tak i teraz, uwielbiony będzie Chrystus w ciele moim, czy to przez życie, czy przez śmierć. Albowiem dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. A jeśli życie w ciele umożliwi mi owocną pracę, to nie wiem, co wybrać. Albowiem jedno i drugie mnie pociąga. Pragnę rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepiej. Lecz z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. To jest niezwykle interesujący tekst, na pewno pod względem duchowym, bo czyż nie chcielibyśmy, żeby także Chrystus był uwielbiony w ciele naszym, czy to przez życie, żeby nasze życie było godne Chrystusa, czy przez śmierć. Uwielbić Chrystusa śmiercią. Czy się kiedyś zastanawialiśmy, żeby umrzeć godnie? Na przykład niedawno mojego dobrego znajomego przyjaciel umarł i ostatnie słowa, jakie miał, to Boże na ustach. No piękne słowa. Wezwał Boga w ostatniej chwili. Niektórzy wierzący, jak umierali, to też wyrażali, że idą do Boga. W każdym razie piękny zamysł miał apostoł Paweł, żeby uwielbiać Chrystusa całym swoim życiem, a nawet i śmiercią. I mówi, że dla mnie życiem jest Chrystus, a śmierć zyskiem. To jest ciekawe, że żył Chrystusem Paweł, a śmierć uważał za zysk. Dlaczego? On to pisał z więzienia podczas swojego pierwszego więzienia w Rzymie. List, który był spisany podczas drugiego więzienia, to jest drugi list do Tymoteusza. Krótko przed śmiercią pisany, parę miesięcy najwyraźniej. Dokładnie nie wiemy. W każdym razie apostoł Paweł ma dylemat, kiedy siedzi w więzieniu i pisze list do Filipian, bo mówi, że zastanawia się, jest między dwiema takimi alternatywami, dwiema możliwościami. Jedno i drugie go pociągało. Pragnął rozstać się z życiem i być z Chrystusem, bo to daleko lepsze, ale z drugiej strony pozostać w ciele to ze względu na was rzecz potrzebniejsza. Myślał, że warto byłoby pozostać w ciele, bo mógłby bardziej usługiwać Kościołowi, mógłby budować tych braci i siostry, jak mówi werset 25, abyście robili postępy i radowali się w wierze. Widzi swą użyteczność jeszcze tu na ziemi, ale z drugiej strony jego serce jest przy Chrystusie. Mówi, że pragnąłby rozstać się z życiem, dosłownie z greki poluzować sznury, tak jakby odsumować łódź, żeby wyruszyła na morze czy na jezioro i być z Chrystusem. I co ciekawe, w Grece jest to jeden ciąg, który wskazuje, że od razu jakby rozstał się z życiem, byłby z Chrystusem. Taka była wiara apostoła Pawła. On od razu spodziewał się, że będzie z Chrystusem. Gdyby wierzył, tak jak świadkowie Jehowy, adwentyści, badacze i inne grupy, że tysiące lat byłby w grobie, nie powiedziałby, że to daleko lepiej rozstać się z życiem. Bo wówczas by naprawdę sporo czasu płynęło, zanim by znowu był z Chrystusem, prawda? Czy daleko lepsze byłoby przebywanie tysiące lat w grobie? Więc to jest mocny argument na rzecz tego, że zaraz po śmierci człowiek wierzący jest od razu z Chrystusem. Łukasza 16:25, zobaczmy, to jest podobieństwo o bogaczu i Łazarzu, pokazuje, co się dzieje zaraz po śmierci z człowiekiem zbawionym i z potępionym. Łukasza 16:25. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, czyli Łazarz, a ty męki cierpisz. Od razu w duszy lub w duchu, zależnie od terminologii, zbawiony doznaje po śmierci pociechy, a bezbożny po prostu cierpi męki. Jest też dość trudny tekst, różnie interpretowany, ale dość istotny. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, od 18 do 20 wersetu, w powiązaniu z 4 rozdziałem, wersetem 6. Pierwszy list Piotra, 3 rozdział, od 18 do 20. Pierwszy Piotra, 3 rozdział, od 18 do 20. Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał sprawiedliwy za niesprawiedliwych, aby was przywieźć do Boga. W ciele wprawdzie poniósł śmierć, lecz w duchu został przywrócony życiu. W nim też poszedł i zwiastował duchom będącym w więzieniu, które niegdyś były nieposłuszne, gdy Bóg cierpliwie czekał za dni Noego, kiedy budowano arkę, której tylko niewielu, to jest 8 dusz, ocalało przez wodę. Także Chrystus w okresie między śmiercią a zmartwychwstaniem w swoim duchu poszedł do Hadesu, krainy umarłych, i tam spotkał kogoś. Kogo spotkał? 4 rozdział, werset 6 jest kluczem. W tym celu bowiem i umarłym głoszona była Ewangelia, aby w ciele osądzeli zostali na sposób ludzki, ale w duchu żyli na sposób Boży. To byli ludzie, ich duchy, duchy zmarłych z okresu potopu, którym on, Pan Jezus, ogłosił rzecz, o której nie mieli pojęcia, a powinni o niej się dowiedzieć, co on dokonał przez swoje dzieło, jak zgładził grzech, jak pokonał grzech, jak po prostu teraz zmartwychwstanie. Pokonał diabła, grzech i śmierć. Tego ci ludzie, to był dłużny tym ludziom z okresu Starego Przymierza i w ogóle Starego Testamentu. Co ciekawe, wielu biblistów jest zdania, że ci z okresu potopu są wymienieni tylko przykładowo, że tak naprawdę Chrystus odwiedził wszystkich, którzy jeszcze przebywali w Hadesie, którzy jeszcze nie znali, co się wydarzyło, żeby ogłosić ludziom z czasów Starego Przymierza, objętych historią Starego Testamentu, to, co się stało. Sugerują też, że później Chrystus otworzył drogę przez swoje ciało, czyli zasłonę, jak mówi list do Hebrajczyków, rozdział 10, i jak mówi list do Efezjan, że powiódł jeńców na wysokości, czyli że otworzył drogę i później po swoim zmartwychwstaniu zabrał te duchy ze sobą do nieba. Otworzył im drogę, ogłaszając im dobrą nowinę tym wszystkim, którzy będą zbawieni. Ale to oczywiście już jest interpretacja, to jest pewna wykładnia. Ja mówię, jak rozumieją to bibliści. W każdym razie bibliści na ogół są pewni, że nie były to demony, których Jezus poszedł odwiedzić, bo jest tu akcent położony na to, że Boża cierpliwość czekała przed okresem potopu, a cierpliwość Boża nie mogła się tyczyć demonów, ponieważ one nie pokutują już. One są na tyle świadome Bożej chwały, Bożej łaski, Bożej dobroci, że ich bunt jest jednorazowy i nieodwracalny. Nie ma możliwości pokuty w ich przypadku. Więc najwyraźniej chodzi o duchy zmarłych, którzy jej nie znali, gdzie wydarzyło się epokowe wydarzenie, najważniejsze wydarzenie w historii, śmierć Chrystusa na krzyżu Golgoty, którą i zbawienie wielkie dokonane, które, o którym powinni się dowiedzieć ludzie przebywający do tej pory w Hadesie. Oczywiście jest to trudny tekst, nie przytaczałbym go jako głównego, ale też, skoro chcę być rzetelny wobec was, też chciałbym was o nim poinformować. Mamy też pierwszą księgę Samuela, 28 rozdział od 11 do 16 wersetu, gdzie wróżka z Endor wywołuje Samuela. Zdania są podzielone wśród teologów. Sam Marcin Luther był zdania, że to był demon, że to nie był Samuel. Niektórzy luteranie obecnie podobnie to interpretują, ale inni, na przykład wybitny teolog Walter Kaiser, którego możemy dostać świetną książkę Trudne fragmenty Biblii, gdzie on Stary Testament opracował w tym zakresie, w Nowym jest kilku autorów. W każdym razie twierdzi, że w drodze wyjątku Bóg pozwolił, żeby tą podejrzaną drogą jednak objawić Saulowi prawdziwy los, który go czeka. Że to był tylko taki wyjątek, że normalnie Bóg nie pochwala spirytyzmu, ale tu zrobił wyjątek. Tradycja żydowska w księdze Syracha, 46 rozdział, wersety 13 i 20 w księdze mądrości Syracha potwierdza, że Samuel także przemówił po śmierci. Taki był pogląd części przynajmniej rabinów, że rzeczywiście to był Samuel. Oczywiście zdania są podzielone, ale w imię rzetelności też was o tym informuję, że coś takiego było, że Samuel został wywołany przez wróżkę Endor, a co potwierdza też istnienie człowieka po śmierci. I wreszcie Marka, 9 rozdział, werset 4. Marka, 9 rozdział, werset 4. Mamy tutaj przemienienie na górze Tabor i czytamy: i ukazał się im Eliasz z Mojżeszem i rozmawiali z Jezusem. Niektórzy próbują to zbyć, mówiąc, że Pan Jezus im mówił, że to było widzenie, ale greckie słowo chorama znaczy zarówno widzenie, jak i widok. Coś, co się widzi autentycznie. Więc ja bym się skłaniał, że autentycznie to pojawili się Eliasz i Mojżesz i rozmawiali. Że to byli... Co do Eliasza wiemy, że on został porwany z ciałem i duszą do nieba, więc tutaj kwestia jest, że on w ogóle funkcjonuje jako cały człowiek, prawdopodobnie już w jakimś ciele chwały, bo w niebie nie mógłby normalnie funkcjonować, gdyby nie miał wywyższonego tego ciała. Natomiast Mojżesz został pochowany, więc widzimy jego, że też istnieje po śmierci. I kilka ważnych, uściślających uwag, drodzy, teraz, skoro przekonaliśmy się, że Biblia mówi jednak o tym, że między śmiercią a zmartwychwstaniem jest życie, jest na tyle dużo wersetów, że wyraźnie to widać, to kilka uściślających uwag. Po pierwsze, termin dusza nieśmiertelna jest niefortunny. Dusza nie jest niezniszczalna. Podtrzymuje ją przy życiu Bóg Ojciec oraz Pan Jezus. W psalmie 36, wersecie 10 nam dobrze znanym jest powiedziane: bo u Ciebie jest źródło życia, w światłości Twojej oglądamy światłość. U Boga jest źródło życia. Paweł w Atenach powiedział, że w Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy, w Dziejach Apostolskich 17, 28, a list do Hebrajczyków 1:3 mówi, że Chrystus podtrzymuje wszystko swoim potężnym słowem lub słowem swojej mocy, zależnie od przekładu. Także dusze są podtrzymywane przy życiu przez Stworzyciela. Bóg jest absolutnie nieśmiertelny. Natomiast to, co jest nieśmiertelne w człowieku, to jest warunkowa nieśmiertelność w tym sensie, że ona jest podtrzymywana przez Bożą moc. Zależne jest stworzenie zawsze od Stwórcy. Dalej. Stan pośredni człowieka po śmierci jest niepełny i nienormatywny. Pełne zbawienie dotyczy i ciała, i ducha. List do Rzymian, 8 rozdział, werset 23, powinien rozproszyć nasze wątpliwości, bo niektórzy zarzucają chrześcijaństwu ewangelicznemu: wy jak Grecy tutaj duszę próbujecie głosić. Prawdę mówiąc, chrześcijaństwo tym się różni od greckiej filozofii, że głosi zbawienie materii, zbawienie ciała. Rzymian 8:23. A nie tylko ono, czyli stworzenie, lecz i my sami, którzy posiadamy zaczątek ducha, wzdychamy w sobie, oczekując synostwa, odkupienia ciała naszego. Nasze ciało ma być odkupione. Nigdy nie wierzmy, że idealnym zbawieniem jest zbawienie bezcielesnej duszy. Ostateczny stan człowieka to będzie zbawienie i ciała, i duszy. Całego człowieka wyniesionego do chwały, nieśmiertelności i czci. I pocieszę was, nie trzeba będzie chodzić do dentysty, nie będą włosy wypadać, będziemy po prostu w doskonałym, chwalebnym stanie. I nieprawdziwy jest zarzut pewnego autora, że ci, którzy obstają przy wierze w duszę nieśmiertelną, wyparli się nadziei zmartwychwstania. Jedno nie wyklucza drugiego. Wierzymy zarówno w duszę nieulegającą rozkładowi ciała, jak też w zmartwychwstanie w chwalebnym ciele, które jest ostatecznym przeznaczeniem człowieka. W naszych rozważaniach nad Biblią, z osobami, którym przekazujemy Ewangelię, koncentrujmy się głównie na stanie ostatecznym człowieka. Prawda o zmartwychwstaniu ma znacznie większy ciężar gatunkowy niż prawda o duszy niepodlegającej śmierci. Chociaż i tej nie należy pomijać. Prawda o nieumieraniu duszy pozwala nam zrozumieć, dlaczego apostoł Paweł pisał, że ani śmierć, ani inne rzeczy nie odłączą nas od miłości Bożej, jak mówi list do Rzymian, 8 rozdział 35 do 39 wersetu. Czyli nawet śmierć nie odłącza nas od miłości Bożej. To znaczy, że istniejemy dalej. Nic nas nie odłącza od miłości Bożej. W razie prześladowań możemy nawet zostać spaleni żywcem, ale dusza pozostanie nietknięta. Czytamy już dzisiaj Mateusza 10:28, żeby nie bać się tych, którzy duszy zabić nie mogą, tylko ciało. Pan Jezus nazwał Boga Bogiem Abrahama, Izaaka i Jakuba i powiedział, że nie jest on Bogiem umarłych, ale żywych, bo dla Niego wszyscy żyją. I to jest Mateusza 22 rozdział 31 i 32 werset. Czyli dla Boga Abraham, Izaak i Jakub są ciągle żywi. Także nawet po ich śmierci nazwał siebie Bogiem tych patriarchów. Także drodzy, jest to temat, którego ja sam sobie nie wybrałem. Tu pastor Jan wybrał mi ten temat, żeby posłużyć nim wam, żebyście mieli uściślone pojęcia. Zawsze jak się zbliża tak zwane święto umarłych czy wszystkich świętych, powstają te pytania, a co się dzieje, a jak to będzie i tak dalej. Oczywiście musimy pamiętać o jednym. Naszym ostatecznym celem jest zmartwychwstanie. Przeczytajmy sobie list do Filipian, 3 rozdział, 20 i 21 werset. Jak pięknie apostoł Paweł tam napisał: nasza zaś ojczyzna jest w niebie, skąd też oczekujemy Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa. On przemieni nasze podłe ciało, aby było podobne do Jego chwalebnego ciała, zgodnie ze skuteczną mocą, którą też może poddać sobie wszystko. Wiecie, co jest najpiękniejsze w chwalebnym ciele? Że nie będzie w nim już żadnej skłonności do grzechu. Nie będzie już w nim żadnej skazy grzechu. Będziemy wolni od tych wszystkich rzeczy, które dzisiaj są naszym utrapieniem. A co jest największą plagą każdego człowieka? Grzech. Nie głównie choroba, ale grzech. Także drodzy, wierząc tak, jak mówi Słowo Boże, możemy powtórzyć za autorem katechizmu heidelberskiego z 1563 roku. Przepiękne słowa, które bardzo lubię czytać. Pytanie pierwsze. W czym znajdujesz jedyną pociechę w życiu i wobec śmierci? W tym, że ciałem i duszą należę, zarówno teraz, gdy żyję, jak i wtedy, gdy umrę, nie do siebie, ale do Jezusa Chrystusa, mego wiernego Zbawiciela. To On swą drogą krwią dał całkowite zadośćuczynienie za moje grzechy. Wyzwolił mnie z mocy diabła. To On strzeże mnie tak dobrze, że nawet włos z głowy mi nie spadnie bez woli Ojca Niebieskiego. Co więcej, wszystko musi służyć mojemu dobru. Dlatego przez Ducha Świętego daje mi On pewność życia wiecznego i pozwala, abym od tej chwili z całego serca pragnął żyć dla Niego. Pytanie drugie. Z czego powinieneś zdawać sobie sprawę, aby żyć i umierać w taki sposób pocieszony? Z trzech prawd. Po pierwsze, z ogromu własnego grzechu i niedoli. Po drugie, ze sposobu, w jaki zostałem z nich wyzwolony. I po trzecie, z wdzięczności, jaką winien jestem Bogu za to wyzwolenie. Drodzy, czyż nie wspaniałe słowa? I to już człowiek wierzący w XVI wieku napisał, bardzo dawno temu. I drodzy, tak naprawdę wielką próbą jest umieranie. Śmierć jest wielką próbą. Może nie wiemy, w jakich czasach żyjemy, czy na pewno dożyjemy powrotu Chrystusa i będziemy przemienieni i nie będziemy umierać, ale niektórzy prawdopodobnie z nas jeszcze umrą. Więc śmierć jest próbą i nasza wiara się wtedy sprawdzi. Na czym polegaliśmy? Czy polegaliśmy na tym wiernym Zbawicielu? Na tym, czego On dokonał na Golgocie? Czy może na sobie? Więc jeśli polegamy na Nim, będziemy spokojni. Jeśli zachowamy wiarę do końca, będziemy spokojni i będziemy mówić, że idziemy do naszego Pana. Także niech Bóg nam pobłogosławi w tym, byśmy mieli dobre zrozumienie tego, co się dzieje z człowiekiem bezpośrednio po śmierci. Także o zmartwychwstaniu warto sporo przeczytać. Ja dzisiaj mówiłem tylko o pewnym wycinku, o stanie pośrednim. I drodzy, niech Słowo Boże nas w tym prowadzi, Duch Boży, i niech daje nam nadzieję i pewność, że jak powiedział kiedyś jeden poeta, nie wszystek umrę. To jest prawda i tego się trzymajmy. Amen.